będziemy wspólnie uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej, chciałbym, abyśmy skupili się teraz na Słowie Bożym. Przez wszystkie te dni, kiedy się nie widzimy, codziennie, poza niedzielami w większości, tłumaczę Pismo Święte. Mam nadzieję, że z łaski Bożej w tym roku, 31 grudnia, już ten wielki projekt tłumaczenia całego Pisma Świętego zakończy się. W tym czasie obiecałem sobie, że gdziekolwiek się pojawię w niedzielę, a będę zaproszony do tego, by poprowadzić rozważanie Słowa Bożego, to mówić o tym, nad czym pracowałem w sobotę. I ten konspekt odzwierciedla wczorajszą naszą pracę. Druga księga Kronik, 18 rozdział. Przywiozłem ze sobą konspekty dzisiejszego rozważania z wieloma informacjami, których w ogóle nie poruszymy, bo byłoby to bardzo długie rozważanie. Ale niemal wszystko, co tutaj zostało zawarte... Dobrze. Ty, naszą siostrę. Drogi ojcze, nasze rozważanie, jeśli to możliwe. W tych naszych konspektach zawrzeć właściwie wszystko, co jest potrzebne. Księga Kronik to księga uważana przez Hebrajczyków za zbiór należący do pism. Coś w rodzaju historii. Chociaż tamci ludzie nie byli tak samo zainteresowani historią jak my. Księga Kronik została napisana w oparciu między innymi o wcześniejsze księgi królewskie, ale jest od ksiąg królewskich o kilkaset lat starsza. Wszystkie te informacje mamy tutaj zawarte, ale dla nas one ważne są z jednego względu. Mianowicie na podstawie tej księgi i w oparciu o setki lat dziejów zbawienia my możemy widzieć Bożą wierność tak jak w jakimś laboratorium. Za dawnych czasów odwiedzaliśmy sklep IKEA i tam między innymi była ciekawa ekspozycja. Zwykłe krzesło, ale to krzesło było umieszczone w maszynie, a ta maszyna nic innego nie robiła, jak tylko pozorowała, że na krześle ktoś siada i wstaje, siada i wstaje, siada i wstaje. I obok był licznik. Na liczniku może było tych powtórzeń, siadania i wstawania kilkaset tysięcy. Producent chciał powiedzieć, że to krzesło wytrzymuje tak dużo. Gdybyśmy je kupili i chcieli to samo my zrobić, potrzebowalibyśmy chyba kilkudziesięciu lat. To, co w tym sklepie IKEA zrobiono w ciągu kilkunastu dni. I właśnie Księga Kronik i wszystkie księgi, wszystkie historie Starego Testamentu przypominają coś w rodzaju laboratorium. Widzimy na ich przykładzie, jak Bóg dochowuje wierności swoim obietnicom. Księgi Starego Testamentu to były księgi, którymi posługiwali się pierwsi chrześcijanie. Nowy Testament dopiero się tworzył. Funkcjonowały, krążyły już niektóre pisma, ale najwcześniejsi chrześcijanie mieli do dyspozycji te księgi, do których my akurat zaglądamy, a dzisiaj jest to druga księga Kronik, 18 rozdział. I ponieważ dzisiaj mamy taki czas powodzenia, bo mówiliśmy, mamy dzisiaj rocznicę Święta Żniw, mamy dzisiaj błogosławieństwo Noemi, będziemy wszyscy uczestniczyć u stołu Pańskiego, to właśnie mam coś do powiedzenia na te chwile powodzenia. Chciałbym, abyśmy to rozważanie wsnuli w kontekście kilku fragmentów z Nowego Testamentu. Pierwszy, ten, na który powołujemy się najczęściej, pochodzi z listu do Rzymian 15 rozdziału. Czytamy tutaj: cokolwiek zaś wcześniej, to znaczy w Starym Testamencie, napisano, ma służyć naszemu pouczeniu, abyśmy dzięki wytrwałości i pociesze, których źródłem są Pisma, a akurat w sensie ścisłym Księgi Kronik należą do Pism, abyśmy dzięki pocieszeniu, którego źródłem są Pisma, trwali przy nadziei. Szukamy w tych księgach zasad, czegoś, co nam pozwala trwać przy nadziei. Drugi fragment jest bardzo ważny i stanowi też przedmiot często naszego uczenia się na pamięć. Więc jeżeli ktoś z nas chciałby się nauczyć jakiegoś fragmentu na pamięć, uczynić go tak zwanym złotym wierszem, to na pewno ten z Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 33 wiersz, do tego się bardzo dobrze nadaje. Czytamy tutaj tak: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. I trzeci fragment, który już bardzo łączy się z dzisiejszym rozważaniem, pochodzi z drugiego listu do Koryntian, z 13 rozdziału. I tu czytamy takie słowa w 5 wierszu. Poddawajcie samych siebie próbie. Czy trwacie w wierze? Doświadczajcie siebie. Czy dostrzegacie u siebie to, że Jezus Chrystus jest w was? Właśnie mając te trzy fragmenty w tle, chciałbym, abyśmy rozważyli sobie 18 rozdział drugiej Księgi Kronik. Po co nam to w ogóle? Jakiej korzyści się spodziewamy? Tutaj skopiowałem na nasze konspekty cylinder. Zawsze zastanawiało mnie, dlaczego kominiarze chodzą w cylindrach. Jednego razu namierzyłem kominiarza. Mówię, proszę pana, dlaczego wy nosicie cylindry? Myślałem, że powie, że to pasuje do munduru. Ale on powiedział, wie pan co, nosimy cylindry, bo gdy idziemy na strych, to tam z dachu wystają gwoździe. A strychy są niskie. I żeby zabezpieczyć głowę przed zranieniem się o gwóźdź, mamy taki wysoki cylinder, żeby ten cylinder, jeśli już gwóźdź gdzieś wystaje, pierwszy natknął się na gwóźdź, a głowa została nietknięta. I właśnie liczę na to, że dzisiejsze rozważanie będzie czymś w rodzaju cylindra. Będzie dla nas zabezpieczeniem na niepowodzenie. Bo życie jest pełne różnych rzeczy, które są nieprzewidywalne. A dzisiejszy tekst, który mówi o ludziach powodzenia, do tego się akurat nadaje. Rozdział opowiada o wielu rzeczach, bo jest dosyć długi, ale przede wszystkim mówi o stosunkach między Jehoszafatem, królem Judy, a Achabem, królem Izraela. Jehoszafat był człowiekiem powodzenia, dlatego że ufał Bogu i Bóg obdarzył go powodzeniem. Jehoszafat doszedł do wielkiej potęgi i do wielkiego bogactwa. Miał, czego pragnął, można by powiedzieć. I właśnie u szczytu swojego powodzenia czytamy o nim takie słowa. Gdy Jehoszafat doszedł do wielkiego bogactwa i chwały, spowinowacił się z Achabem, a Achab był królem Izraela. Oba państwa były sprzymierzone, właściwie jeden naród, jedno pochodzenie. Achab też był człowiekiem powodzenia, ale to powodzenie nie zawdzięczał Bogu. Właściwie to był jednym z najgorszych królów, moralnie rzecz biorąc, najgorszym królem. On to powodzenie zawdzięczał swojemu sprytowi, talentowi, częściowo swojej żonie i jej rodzinie. Dlatego, że żona pochodziła z bardzo bogatej rodziny, pochodziła z Sydonu, była córką króla Sydończyków, a ponieważ Sydon był na wybrzeżu Morza Śródziemnego, kwitł handel, to też było to bardzo bogate miasto, państwo. I właśnie Achab spowinowacił się z Jezebel, z Izabel, córką króla Sydończyków, ale przy okazji spowinowacił się z całą religią tamtego obszaru. religią, która w oczach Bożych i w oczach Izraela była religią niemoralną. Z jakiego powodu, to na pewno nie dziś, możemy sobie poczytać Stary Testament, by zorientować się w praktykach tamtych religii i rzeczywiście przyznać, że one z punktu widzenia i chrześcijańskiego, i nawet judaistycznego były niemoralne. I właśnie ten Jehoszafat, człowiek sukcesu pobożny, spowinowacił się z Achamem, człowiekiem sukcesu niepobożnym. Po kilku latach Jehoszafat zjechał do Achaba, do Samarii, a Achab pobił dla niego i ludzi, którzy byli z nim, wiele owiec i bydła, a też namówił go do wyruszenia na Ramot Gileackie. Achab, król Izraela, zapytał Jehoszafata, króla Judy: czy pójdziesz ze mną na Ramot Gileackie, które, jak uważał Achab, należy mu się, a tymczasowo było pod panowaniem Aramejczyków? Jehoszafat mu odpowiedział: ja zrobię tak jak ty i jak twój lud zrobi mój lud. Będziemy z tobą w bitwie. Lecz Jehoszafat powiedział do króla Izraela: dowiedz się jednak, proszę, najpierw o słowo Pana. Czytaliśmy: szukaj najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Wszystko inne będzie ci dodane. I Jehoszafat tutaj akurat to spełnia. Jest człowiekiem powodzenia. I słuchajcie, w tych okresach powodzenia dosyć łatwo jest się potknąć. Dlatego, że powodzenie ma trudność z powiedzeniem dość. Jehoszafat miał pieniądze, miał bogactwo, miał sławę, miał wpływy. Po co mu było jeszcze spowinowacać się z człowiekiem o wątpliwej moralnej reputacji? Przecież Jehoszafat go znał. Po co wpychał swojego syna w ramiona córki Achaba, Atalii, która, jak później historia pokazuje, wymordowała całą rodzinę królewską, bo być może po mamusi odziedziczyła bardzo silne umiłowanie władzy. Po co mu to było? Może przez to, że właśnie powodzenie ma trudności z powiedzeniem dość. Dość mi już. Więcej nie muszę mieć. Więcej nie trzeba chcieć. Może jest ważne, aby skoncentrować się na rzeczach też ważnych, innych. Powodzenie też miewa krótki wzrok. Jehoszafat nie potrafił dostrzec, że związek jego syna z córką tego drugiego króla może nie przynieść w przyszłości niczego dobrego. To nie był świat chrześcijański. Tam ludzie nie przeżywali odrodzenia. Był to świat religii. Czym skorupka tej Izabel za młodu nasiąkła, tym na starość trąciła. Po co im było w ogóle spowinowacać się? Nie widział, że przyszłość może przynieść ze sobą niedobre konsekwencje. Ale może też dlatego, że im więcej powodzenia, tym więcej presji otoczenia. Czy nie jest tak, że jeżeli ktoś jest człowiekiem sukcesu, to zaraz ma przeróżnych doradców, osoby, które z niego żyją, osoby, którym on musi załatwić pensję na koniec miesiąca. Buduje się cały system wokół takiej osoby i mnóstwo jednocześnie presji. Człowiek sukcesu, człowiek powodzenia może w którymś momencie odkryć, że jest zakładnikiem tego, co ma. I jak ktoś powiedział, pieniądze są fantastycznym sługą, taki człowiek może szybko odkryć, że one są najgorszym tyranem. Powodzenie myśli też, że jeśli powiodło mu się raz, to będzie mu się powodziło zawsze. Tak niestety jest. Czasem widać osoby, które w jakiejś dziedzinie są ekspertami i potem nagle widzimy w telewizji, w radio, gdziekolwiek, że pytają ich o rzeczy, na których oni się nie znają. Jacyś znawcy od literatury wypowiadają się o biologii. Inni wypowiadają się na inny temat. Wypowiadają się, czy jest Bóg, czy go nie ma, jakby oni to sprawdzili. Ja też muszę sobie powtarzać, że jeszcze jest więcej rzeczy, których nie wiem, niż tych, które wiem. A gdy przyglądam się na prędkość, z jaką nowe informacje pochłaniam, to prawdopodobnie za 50 lat też będę więcej nie wiedział, niż wiedział. Potrzeba nam skromności, o której powodzenie może zapomnieć. Możemy liczyć wciąż na to, że jak się nam raz powiodło, to musi się powodzić zawsze. I właściwie to powodzenie to już tak na dobrą sprawę obowiązek Pana Boga. On musi teraz nam zapewnić je zawsze. Bóg jest zobowiązany teraz nam szczęścić. I właśnie w tym momencie Jehoszafat i Achab, jeden z powodzeniem pobożny, drugi z powodzeniem niepobożny, wchodzą w dosyć zawiły okres swojego życia. Dlatego, że chcą się wybrać na Ramot Gileackie i je odbić. Oczywiście odbić nie dlatego, żeby po prostu je mieć, tylko żeby je ograbić, nałożyć podatki, ściągać haracze i być jeszcze bogatszymi, bo powodzenie ma kłopoty z powiedzeniem dość. I co było z nimi dalej? Król Izraela zgromadził więc proroków, 400 ludzi, i zapytał ich, czy mam wyruszyć na wojnę o Ramot Gileackie, czy też tego zaniechać? A oni odpowiedzieli, wyrusz, a Bóg wyda je w ręce króla. Jednak Jehoszafat, to ten z powodzeniem pobożny, zapytał, czy nie ma tu jeszcze jakiegoś proroka Pana, abyśmy i jego zapytali? Bo 400 już zapytali, powiedzieli wszyscy to samo. A co powie prorok Pana? Król Izraela odpowiedział Jehoszafatowi, jest jeszcze jeden człowiek, przez którego moglibyśmy zapytać Pana, lecz ja go nienawidzę, gdyż on mi nigdy nie prorokuje niczego dobrego, lecz przez wszystkie dni to, co złe, to Micheasz, syn Imli. A Jehoszafat na to, niech król tak nie mówi. Wtedy król Izraela przywołał jednego z urzędników i powiedział, sprowadź tu szybko Michaasza, syna Imli. Król Izraela zaś i Jehoszafat, król Judy, siedzieli każdy na swoim tronie, odziani w królewskie szaty, a siedzieli na klepisku u wejścia do bramy Samarii. Wszyscy zaś prorocy prorokowali przed nimi. Sedekiasz, syn Kenaany, zrobił sobie nawet żelazne rogi i powiedział, tak mówi Pan, takimi rogami będziesz but Aramejczyków, aż ich wytępisz. A pozostali prorocy prorokowali podobnie, wyrusz na Ramot Gileackie, a poszczęści ci się i Pan wyda je w rękę króla. Tak w ogóle ciekawe, że ci prorocy, którzy nie byli prorokami Pana, powoływali się na jego imię. Ale w tym czasie posłaniec, który poszedł przywołać Michaasza, oświadczył mu, to znaczy temu prorokowi, uwaga. Oto wszystkie słowa proroków, jak jedne usta, są dla króla pomyślne. Niech proszę, twoje słowo będzie jak słowo jednego z nich. Zapowiadaj to, co dobre. Michaasz odpowiedział, jak żyje Pan, że będę głosił tylko to, co powie mi Bóg. Widzimy, że Achab obrósł w proroków. Miał ich 400. Też miał urzędników, którzy regulowali te proroctwa. Było ich 400, ale jak jedne usta mówili to, co urzędnicy chcieli. I teraz idzie ten nowy prorok i już mu tam urzędnik po drodze udziela instrukcji. Proszę pana, będziemy tu za chwileczkę prorokowali. Wszyscy inni prorokowali przychylnie. Może pan prorokować, co pan chce, tylko przychylnie, z powodzeniem, tak jak wszyscy. Ten Michaasz jednak się potrafił wyłamać. Otóż powodzenie nie znosi krytyki. Achab jej sobie nie życzył. On go nie słuchał, tego Michaasza, bo Michaasz zawsze mu zapowiadał rzeczy niedobre. I my też W momentach powodzenia możemy przyłapać się na tym, że chcemy słyszeć tylko to, co przychylne. Reszty nie. Powodzenie jest tak chciwe sukcesu, że gotowe jest zmienić kryteria. Jeżeli ten prorok bez przerwy zapowiada mi zło, to co? Zmieniam proroka. Mam dość pieniędzy, żeby sobie znaleźć innego. Powie mi to, co ja chcę. Płacę i mówią tak, jak ja chcę. Ale z Bogiem tak nie jest. Dlatego, że powodzenie jednak jest na służbie u Boga. Choć niektórym się wydaje, że to Bóg jest zakładnikiem powodzenia. Że Bóg musi słuchać nawet możnych tego świata. Nawet najbogatszych Bóg słucha, bo Bóg błogosławi tylko bogatym. Tak nie jest. Zaraz się o tym przekonamy. Ale oni tak myśleli. I tak może myśleć człowiek, który jest pewny swojego sukcesu. Zobaczmy, co było dalej. Gdy ten Michałasz przyszedł do króla, król powiedział do niego: Michałaszu, czy mam wyruszyć na wojnę o Ramot Gileackie, czy mamy tego zaniechać? No i teraz ten Michałasz pewnie w sposób dosyć ironiczny zastosował się do przepisu urzędniczego i mówi tak: wyruszcie, a poszczęści się wam i zostaną wydani w wasze ręce. Ale pewnie jakoś tak to powiedział, że na gołe ucho było słychać, że coś tu nie w porządku, i król mówi tak: ileż to razy ja mam cię zaprzysięgać, abyś nie mówił mi nic innego, jak tylko prawdę w imieniu Pana? I wtedy Michałasz tak powiedział: widziałem całego Izraela rozproszonego po górach jak owce, którym brak pasterza. A Pan powiedział: ci nie mają pasterza, niech wracają w pokoju każdy do swojego domu. Wtedy król Izraela powiedział do Jehoszafata: czy nie mówiłem ci? Nie prorokuje mi nic dobrego, a tylko to, co złe. A wtedy Michałasz jeszcze dodał: dlatego słuchajcie słowa Pana. Widziałem Pana siedzącego na swoim tronie, a cały zastęp niebios stał przy nim z jego prawej i lewej strony. Pan zapytał: kto zwiedzie Achaba, króla Izraela, aby wyruszył i poległ pod Ramot Gileackim? I ten mówił to, a tamten mówił tamto. Wtedy wyszedł duch, stanął przed Panem i powiedział: ja go zwiodę. A Pan go zapytał: przez co? I odpowiedział: wyjdę i stanę się duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków. A on na to: zwiedziesz, a też zdołasz. Wyjdź i uczyń tak. I oto teraz Pan włożył ducha kłamliwego w usta tych wszystkich twoich proroków. Lecz Pan zapowiedział ci nieszczęście. W ogóle jest to bardzo trudny fragment. Dlatego, że tutaj widzimy, że niby to duch oszukuje, zwodzi i tak dalej. Otóż każdy z nas w konspekcie znajdzie dosyć obszerny przypis na temat tego, jak to można zrozumieć. Musimy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy w epoce Starego Testamentu. To nie nowy, jeszcze nie było Jezusa. Jezus przyszedł 500 lat później. Kawałek drogi. Tamci ludzie myśleli inaczej, mieli nieco inną moralność niż my. Nie wiedzieli o Bogu tyle, co my. Nowy Testament wielokrotnie mówi, że Boga w rzeczy samej odnajdujemy w Jezusie Chrystusie. Że Bóg wielokrotnie, wieloma sposobami przemawiał do ojców przez proroków, ale u kresu dni przemówił przez Jezusa Chrystusa. Więc my, czytając te starotestamentowe rzeczy, musimy cofnąć się o 500 lat albo więcej przed czasy Jezusa. Do czasów, gdy panowała wśród proroków pewna moda, pewna konwencja, że mówiło się na podstawie podobieństw. To gdzieś u Hebrajczyków pozostało, bo Pan Jezus Chrystus też w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza mówi podobieństwa. Mówi o roli, mówi o cieście, mówi o zbiorach, mówi o połowie, mówi o mnóstwie różnych rzeczy. I nie chodzi o to, abyśmy na podstawie przypowieści formułowali Boże zasady na temat rolnictwa. Bo te przypowieści są powiedziane tylko po to, żeby stworzyć pewien obraz, na podstawie którego prorok chce coś powiedzieć. Nie jest to obraz prawdziwego Boga, jest to pewien obraz rady wojennej. Tutaj Bóg nie jest przedstawiony przecież jako trójjedyny, ale przedstawiony jest jako wódz, który jeszcze nawet nie wpadł na pomysł, jak sobie poradzić z bitwą. Zaprasza swoich dowódców i mówi: doradźcie, jak mamy rozegrać tę bitwę. I między innymi Duch Boży występuje tu jako wojownik, jako ktoś, kto ma postać i coś doradza. Również za tym, że to jest podobieństwo, przemawia coś takiego, że w języku hebrajskim słowo określające ducha i słowo określające natchnienie brzmią tak samo. I prorok używa w swoim podobieństwie tej zbieżności słów i mówi, że wystąpiło przed Bogiem tchnienie, które powiedziało: stanę się tchnieniem. W tekście hebrajskim jest to zaznaczone, bo ten duch z dużej litery ma rodzajnik, a ten duch z małej litery nie ma rodzajnika. I to też wykorzystuje prorok. Również od strony moralnej, w kontekście tamtego czasu, ta historia nie była wcale tak gorsząca, dlatego że od Pana mogło pochodzić utrapienie. Również kłamstwo skutecznie służyło osiąganiu względnie korzystnych celów. To wszystko tutaj mamy wypisane, możemy sobie znaleźć w Starym Testamencie. Również funkcjonowało coś takiego w Starym Testamencie najwyraźniej, że obok prawa łaski funkcjonowało też prawo odpłaty. Do tego stopnia, że w Psalmie 18, 27 wierszu czytamy nawet, że z przewrotnymi Bóg postępuje w sposób przewrotny. To nam jednak, chociaż ten obraz, to podobieństwo jest dla nas szokujące, dla nich nie było. Zresztą podobieństwa Jezusa też są szokujące, że tylko wspomnę jedno o nieuczciwym zarządcy. Wielu do dziś nie może sobie poradzić, co też Jezus miał na myśli. To był ich sposób rozumowania. Podrzucali pewien obraz, wszyscy patrzyli, byli zaszokowani i wtedy prorok uderzał w jądro sprawy. I właśnie tutaj też tak się stało. Oto co mówi prorok. Ten duch za sprawą Boga zwiódł twoich proroków, stąd oni mówią ci nieprawdę. No ale wiadomo, że Achab nie chciał tego słuchać. Szczególnie, że w 23 wierszu czytamy: podszedł Sedekiasz, ten od rogów, uderzył Michaasza w policzek i powiedział: jakim tą sposobem duch Pana przeszedł ode mnie, by przemawiać przez ciebie? A Michałasz odpowiedział: oto sam to zobaczysz w dniu, kiedy wejdziesz do komnaty w komnacie, aby się ukryć. W ogóle całe to zdarzenie, gdzie zderzają się dwie religie. Religia Baala i religia Pana. Ono nasuwa nam jakąś myśl, rodzi jakieś pytania o prawdziwość w Kościele. Jak to jest z Kościołem? Otóż prawdziwości Kościoła nie musi dowodzić większość. Wiadomo, że na przestrzeni dziejów w Kościele również doszły do głosu różne opcje wyznaniowe. Niektórzy mogli się, by się powoływać na to, że nas jest większość, więc my chyba mamy rację. Tych proroków Baala też było 400. Ja sobie zawsze powtarzam: kiedyś Kopernik był jeden, a miał rację. My nigdy prawdy nie możemy rozważać w kategoriach statystycznych, ani decydować o niej na podstawie większości, bo prawda jest tam, gdzie ona jest, nawet jeśli ją zauważy tylko jeden człowiek. Inna rzecz to cechą prawdziwego Kościoła jest jego niezależność od czynników zewnętrznych, politycznych, ekonomicznych, jakichkolwiek. Tu widzimy tą religię na usługach państwa. Urzędnik dyktuje, co kto ma powiedzieć i kiedy ma być pomyślnie. Bóg się nie dostosowuje do tych wymogów politycznych, do tych wymogów prawnych. Bóg pozostaje sobą i mówi to, co trzeba powiedzieć. Kolejna rzecz, to widzimy, że ten prorok Pana, tutaj przedstawiony, on nie tylko mówił: Panie, Panie, Pan wam da, będzie w ręce Pana, dostaniesz to miasto. On przede wszystkim żył Panem. I życiem prawdziwego Kościoła jest Jezus Chrystus. Chrześcijaństwo jest chrystocentryczne. I ilekroć gdzieś widzimy odstępstwa od tego chrystocentryzmu na rzecz choćby Boga, który akurat jest bardziej ekumeniczny, wtedy musimy sobie powiedzieć: ja jestem wyznawcą Jezusa Chrystusa. Ciekawe, że Nowy Testament nikomu, kto wierzy w Boga, nie zapowiada prześladowań. Prześladowania są zapowiadane tym, którzy są spod znaku Jezusa Chrystusa. On jest tym, który czyni różnicę w całej historii. I On też wzywa nas do naśladowania. Tam, gdzie jest Chrystus, tam się zatrzymaj. I nad tym, czy ty go masz w swoim życiu, też się głęboko zastanów. Chrześcijaństwo nie polega na tym, że się wierzy, że jest Bóg, który stworzył świat. Chrześcijaństwo polega na tym, że ma się Jezusa Chrystusa w sobie. I On jest tym, który przemienił nasze życie. Znakiem rozpoznawczym Kościoła jest obiektywnie sprawdzalny owoc potwierdzający życie Chrystusa w nas. Tu niżej czytamy, że Achab się zdenerwował i mówi: weźcie Michaasza, zaprowadźcie go z powrotem do Amona, księcia miasta, i do Joaba, syna królewskiego, i powiedzcie: tak mówi król, osadźcie tego w domu więziennym i żywcie skąpo chlebem i wodą, aż wrócę w pokoju. O, jaki pewny siebie. Tak, kto z nas dzisiaj wie, że dożyje jutra? No, wierzymy, że może dożyjemy, prawdopodobnie dożyjemy, liczymy na to, zapłaciliśmy ubezpieczenie na rok, myślimy, że będziemy żyli, ale na dobrą sprawę nikt z nas przy zdrowych zmysłach nie powie: ja na 100% jutro też będę żył. A ten król tutaj mówi: wsadzić go, żywić skąpo, ja tu wrócę w pokoju, zobaczymy. Wtedy Micheasz powiedział na odchodnym: jeśli rzeczywiście wrócisz w pokoju, to słowo w pokoju to też jest idiom, który może oznaczać wrócisz cało i zdrów, to Pan nie przemawiał przeze mnie. I jeszcze zobaczcie, co mówi prorok do ludzi. Mówi do wszystkich: ludzie, słuchajcie tego, co mówię, i zobaczymy, czy to się sprawdzi. Właśnie to jest znak rozpoznawczy też Kościoła. Kościół poznajemy nie po deklaracjach, poznajemy go po owocach. Po owocach. Nie posłuchali, wyruszyli pod Ramot. Wyruszyli więc król Izraela oraz Jehoszafat, król Judy, na Ramot Gileackie. Lecz król Izraela powiedział do Jehoszafata: przebiorę się i wkroczę do bitwy, a ty pozostań w swoich szatach. I król Izraela przebrał się i wkroczył do bitwy. Tymczasem król Aramu nakazał dowódcom rydwanów, których miał: nie walczcie z małym ani z wielkim, tylko z samym królem Izraela. Gdy więc dowódcy rydwanów zobaczyli Jehoszafata, a Achaba nie było, bo się przebrał, powiedzieli sobie: to jest król Izraela, i otoczyli go, aby z nim walczyć. Wtedy Jehoszafat wydał okrzyk, a Pan go wspomógł i odciągnął ich Bóg od niego. Po okrzyku go poznali, bo ci ludzie nie podróżowali tak dużo jak my. Wprawdzie Izrael to jest takie państewko wielkości może województwa poznańskiego, ale gdy się nie miało samochodów, to podróże nie były powszechne. Stąd można było rozpoznać ludzi mieszkających, pomowie ludzi mieszkających w odległości kilkunastu kilometrów. taki Judejczyk Jehoszafat na północy Izraela był łatwy do rozpoznania, a ci Aramejczycy nie byli przecież w ciemię bici. Zorientowali się, że to nie ten, odstąpili od niego. Tymczasem, uwaga, 33 wiersz. Jakiś wojownik naciągnął łuk w swojej celności i trafił króla Izraela między spojenia a pancerz. Także król powiedział do woźnicy: zawróć swoją ręką, wywieź mnie z pola bitwy, bo jestem ranny. To określenie w swojej celności można tłumaczyć tak, jak to bywa, że on po prostu kogoś zobaczył, przymierzył, ale nieświadomy rzeczy. Tłumaczyć to można w swojej prostocie, bez konkretnego celu. Znaczy celował, no nie chciał strzelić w powietrze, ale można powiedzieć, zdarzyło się. Tak? Zdarzyło się, że go trafił w najczulsze miejsce w uzbrojeniu, w spojenie i go zranił. Bitwa jednak wzmogła się tego dnia, tak że król Izraela musiał stać na Rydwanie naprzeciw Aramejczyków aż do wieczora i zmarł w czasie zachodu słońca. Każde powodzenie czeka rozliczenie. Tym, którym się wiedzie, to się wydaje, że są ponad wszelkimi rozliczeniami. My tu jesteśmy panujący, nikt nas nie będzie rozliczał. Będzie. Bóg będzie cię rozliczał. Nikt w Bożej godzinie Bogu się nie wywinie. Znana jest historyjka o pewnym rycerzu. Śmierć spotkała się z nim rano. Mówi: rycerzu, wieczorem zabieram twoją duszę. Rycerz się przestraszył. Przez cały dzień uciekał. Bał się. W południe zatrzymał się tylko na skromny posiłek, wsiadł na konia i uciekał do wieczora. Na podwieczór zobaczył światła jakiegoś miasteczka. Dojechał tam. Przy bramie czekała na niego śmierć. Powiedziała: widzisz, cały dzień przede mną uciekałeś, a ja tu na ciebie czekałam. Nam się wydaje, że uda nam się uciec przed Bogiem, że jesteśmy w stanie go przechytrzyć. Prorok zapowiedział niepowodzenie Achabowi, ale Achab myślał, że jak się przebierze, to uniknie śmierci króla, bo on będzie w przebraniu. A tymczasem śmierć spotkała go właśnie tam, w tym przebraniu. Nie uciekł, nie wywinął się. Tak bywa w przypadku każdego człowieka. Przed Bogiem nie ma ucieczki. Nie ma. Jedyny sposób na ucieczkę przed Bogiem to jest zawarcie z Nim przymierza. To jest jedyny sposób. Inaczej uciec się nie da. Nie istnieje takie miejsce we wszechświecie, gdzie moglibyśmy przed Nim uciec. Jedyne miejsce to wejść z Nim w przymierze. I to jest to pytanie. Czy jesteś już w przymierzu z Bogiem? Jeśli nie, to właśnie dziś może być dzień twojego przełomu. Ten dzień święta zbiorów, wieczerzy. Ten dzień, kiedy błogosławimy nowe życie w naszych kręgach. Jak zastosować to nasze dzisiejsze rozważanie? Oczywiście możemy przeczytać cały rozdział jeszcze na spokojnie, razem z przypisami, gdzie są wyjaśnione mnóstwo innych kwestii, moim zdaniem bardzo ciekawych, historycznych itp. Można też oczywiście posłuchać sobie innych rozważań tego typu na naszej stronie internetowej, ale tu na dwóch końcowych stronach też mamy dwie prawie że puste kartki. Pierwsza sprawa. Przyjrzyj niewypełnione rubryki i wypisz dziedziny, w których przydałaby ci się korekta. Jeśli pisałeś, sobie myślisz, powodzenie ma trudności z powiedzeniem dość. Czy masz z tym trudności? Czy rzeczywiście w swoim życiu szukasz najpierw, zawsze, nie tylko gdy się nie wiedzie, ale zawsze, Królestwa Bożego? Ktoś z was może powiedzieć: no tak, mi się właściwie w całe życie nie wiedzie, to kazanie nie jest do mnie, mi się nie wiedzie. Chcę powiedzieć, że jeśli wierzysz w swoje niepowodzenie, to ta wiara jest rodzajem twojej gwiazdy przewodniej. To jest ten rodzaj sukcesu. Może byś chciał, żeby ci się nie wiodło tylko po to, żeby dowieść, że a właśnie, na moje niepowodzenie to nawet Bóg sobie z nim nie poradzi. On sobie poradzi. Tylko Jemu ufaj. Jemu ufaj. Czy masz kłopoty z powiedzeniem dość? Czy przewidujesz konsekwencje swoich decyzji? Czy ulegasz presji otoczenia? Ileż to ludzi, znanych nam też i z tego miasta, nie ma ich tu, ze względu na przykład na presję żony, presję rodziny, która nie akceptowała ich życiowych wyborów. I jeśli takie rzeczy dostrzeżesz gdzieś w tym rubrykach wypełnionych, wpisz tutaj, gdzie ewentualnie przydałaby ci się korekta. A na ostatniej stronie jest to, co powiedzieliśmy sobie z jednego tekstu. Sprawdzajcie siebie, czy trwacie w wierze. Czytamy tutaj, poddawajcie samych siebie próbie. Czy trwacie w wierze? Doświadczajcie siebie. Czy dostrzegacie u siebie to, że Jezus Chrystus jest w was? Bo tutaj nie chodzi o właściwe poglądy. Tu chodzi o właściwą treść. Nie o to, w co wierzysz intelektualnie, ale kto wypełnia twoje wnętrze. Jezus Chrystus dzisiaj stoi u drzwi twojego serca i puka. Kto? Powie mu, bo drzwi do serca mają klamkę od wewnątrz, od twojej strony. Kto powie mu, wejdź, to on tam wejdzie. Mając Chrystusa, masz nowe życie. On za ciebie umarł. On ciebie kocha. On chce twojego powodzenia. On też chce, byś przy tym powodzeniu nie zwariował, ale abyś żył dla Niego w piękny sposób. Teraz będziemy to też wyrażać. Wyrażać w Wieczerzy Pańskiej. Bo Wieczerza Pańska, ona pokazuje na tym właśnie takim odtworzeniu przy chlebie i winie to, co stało się z Chrystusem dla mnie i dla ciebie. On dał za nas samego siebie. On przelał swoją krew po to, by zawrzeć z nami przymierze. O tym będziemy zaraz czytać. I On też zaprasza nas. Zaprasza zjedz. Ale gdy my jemy, oczywiście nie mamy przez ten chleb Chrystusa w brzuchu. Gdy my uczestniczymy w wieczerzy, to stajemy się uczestnikami dzieła krzyża. Ono staje się tym motorem, które napędza nasze życie. Więc teraz, gdy będziemy obchodzić wieczerzę, pomyśl o swoim życiu. Może o swoich grzechach. Możesz wyznać je Panu. I możesz powiedzieć, tak, otwieram dla Ciebie moje wnętrze. Chcę żyć Tobą. Powstańmy do wieczerzy. Zapraszam też braci.